Minęła godzina 18, słuchacie Państwo RFI. Mamy dzisiaj piątek, 21 już dzień kwietnia. W imieniu redakcji Polskiej Radia France International witam Państwa serdecznie i zapraszam do wysłuchania naszej popołudniowej audycji. Za chwilę dziennik, który przygotowałam wraz z Anną Rzeczycką, następnie komentarz europejski i wywiad z ambasadorem Janem Tombińskim. Potem przegląd prasy pod redakcją Agnieszki Kumor, a w części magazynowej proponujemy postscriptum Stefana Rygiera oraz eurekę Piotra Rosochowicza, a także kronikę filmową i nowości literackie przygotowane przez Sylwię Gibbs. Teraz informacje dnia. Wizyta prezydenta Hu Jintao w Stanach Zjednoczonych bez widocznych konkluzji. Wielka Brytania świętuje 80. urodziny królowej Elżbiety II. Oddajemy władzę wykonawczą ludowi, oświadczył król Neapolu Gyanendra. Prezydent Bush podejmował prezydenta Chin Hu Jintao z wszystkimi honorami należnymi głowie państwa, które za 10 lat prawdopodobnie zostanie drugim mocarstwem gospodarczym świata. Wedle komentatorów taki właśnie wizerunkowy efekt był oczekiwany przez Pekin. Nie osiągnięto porozumienia ani w kwestii ewentualnej dewaluacji chińskiej waluty, ani deficytu demokracji w Chinach. Prezydent Bush przekonywał prezydenta Hu Jintao, że Chiny winny bardziej skutecznie włączyć się w szukanie rozwiązania dla problemu irańskiego i północno-koreańskiego. W obydwu przypadkach w grę wchodzą kwestie nuklearne. Wymiana handlowa między Stanami Zjednoczonymi i Chinami rozwija się znakomicie, aczkolwiek dość jednostronnie. W roku 2005 amerykański deficyt handlowy wobec Chin przekroczył pułap 200 miliardów dolarów. Izraelskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że mur oddzielający Izrael od autonomii palestyńskiej jest w połowie gotów.
Ogrodzenie, którego budowa ruszyła w czerwcu 2002 roku na zachodnim brzegu Jordanu, stoi już w połowie. Poinformowało o tym w piątek izraelskie Ministerstwo Obrony. Na łączną przewidzianą długość 660 km stanęło już 330 km. 140 jest w budowie, reszta pozostaje jeszcze na papierze. Budowa muru miała zostać sfinalizowana pod koniec 2005 roku. Opóźnienie spowodowały liczne odwołania do Sądu Najwyższego zgłoszone przez Palestyńczyków, których prawo własności zostało naruszone przy wytyczaniu muru, zwłaszcza we wschodniej Jerozolimie, włączonej do Izraela. Jak podaje Biuro Agendy Humanitarnej ONZ, 3/4 bariery leży na zachodnim brzegu, podczas gdy jedynie 145 km idzie śladem dawnej zielonej linii oddzielającej do roku 1967 Izrael od Królestwa Jordanii. Mur składa się z zasieków, rowów i ogrodzeń elektrycznych, ale najczęściej są to betonowe płyty sięgające 9 metrów wysokości. Wysoki Trybunał Sprawiedliwości określił budowę muru oddzielającego Izrael od autonomii palestyńskiej jako sprzeczną z zasadami prawa międzynarodowego. Izrael twierdzi, że bariera ma uchronić go przed zamachami terrorystycznymi popełnianymi przez Palestyńczyków na jego terytorium oraz przed atakami osad żydowskich położonych na zachodnim brzegu Jordanu. A wreszcie, że ma zapobiec napływowi nielegalnych imigrantów palestyńskich do Izraela i do wschodniej Jerozolimy. Palestyńczycy nazywają barierę murem apartheidu, bowiem spowodowała ona zamknięcie wielu miejscowości palestyńskich w swoistych enklawach. Projekt muru separacyjnego powstał za rządów premiera Sharona i jest najkosztowniejszą w dziejach Izraela inwestycją. Jego koszt ocenia się na 3 200 000 000 dolarów. Podczas gdy rząd palestyński bije na alarm, skarżąc się na wstrzymanie pomocy ze strony Unii Europejskiej, pisze o tym szerzej Le Monde z datą sobotnią, Komisja Europejska twierdzi, że większą niż ona odpowiedzialność za obecny kryzys finansowy, w jakim znalazła się autonomia, ponosi Izrael. Choć większość z 500 milionów dolarów pomocy globalnej leży w gestii Europejczyków, nie jesteśmy głównym źródłem finansowania autonomii palestyńskiej, stwierdziła Emma Judwin, rzecznik europejski, komisarz do spraw stosunków zewnętrznych, pani Benity Ferrero-Waldner. Bezpośrednia roczna pomoc Unii do budżetu autonomii pozwala rządowi palestyńskiemu na uiszczenie jedynie 10% wypłat pracowniczych. Opłaty celne, których transfer wstrzymał Izrael, wynoszą 50 milionów dolarów na miesiąc. Komisja przypomniała, że pomimo wstrzymania europejskiej pomocy finansowej, pomoc humanitarna została utrzymana. Na najbliższym spotkaniu kwartetu bliskowschodniego ustalonym na 9 maja w Nowym Jorku jego członkowie szukać będą alternatywnych form pomocy finansowej dla Palestyńczyków. Dodajmy jeszcze, że prezydent autonomii Mahmoud Abbas złoży wizytę oficjalną we Francji w dniach od 27 do 28 kwietnia, o czym poinformowało w piątek francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W następstwie tej wizyty Abbas uda się do Brukseli i innych stolic europejskich.
Po trwających od 2 tygodni manifestacjach, w których zginęło co najmniej 12 osób, król Neapolu Gianendra stwierdził, że oddaje władzę wykonawczą narodowi. Na dowód zażądał od 7 partii opozycyjnych jak najszybszego ustalenia kandydata na premiera. Ponad rok temu, 1 lutego 2005 roku, król rozwiązał rząd i ogłosił rezygnację z pluralizmu politycznego. Przedstawiciel Iranu w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Ali Asghar Soltanah oświadczył dzisiaj, że Teheran jest gotów współpracować z agencją. Przebywający w Moskwie Soltanah stwierdził, że Iran zaakceptuje międzynarodowe kontrole. Jak pamiętamy, 28 kwietnia, czyli za tydzień, upływa termin wyznaczony Teheranowi przez Radę Bezpieczeństwa. Do tego dnia Iran winien zrezygnować z decyzji o wzbogacaniu uranu. W przeciwnym razie wspólnota międzynarodowa zapowiada ogłoszenie sankcji. Tymczasem Michał Kamynin, rzecznik rosyjskiego MSZ-u, powiedział dzisiaj, że Rosja odrzuca możliwość nie tylko siłowego rozwiązania problemu irańskiego, ale także sankcji międzynarodowych bez uzyskania niepodważalnych dowodów na to, że irański program nuklearny nie ma celów pokojowych. Stanowisko to potwierdził wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Kisliak. Dodajmy, że prezydent Iranu Mahmoud Ahmadinejad powiedział dzisiaj, że obecna cena ropy jest bardzo dobrym zjawiskiem i w najbliższej przyszłości winna jeszcze wzrosnąć, by wreszcie uzyskać kurs zgodny z rzeczywistością. Nikt nie ośmielił się zapytać, co znaczy cena zgodna z rzeczywistością. Wielka Brytania świętuje 80. urodziny królowej Elżbiety II. Z Londynu na ten temat nasza korespondentka Magda Laudańska.
Królowa brytyjska w dniu swych 80. urodzin tryska zdrowiem, humorem i najwyraźniej cieszy się, że tłumy poddanych nadal wylegają na ulicę, aby zaśpiewać jej Happy Birthday, wcisnąć bukiet kwiatów, kartkę z życzeniami czy pluszowego misia. 80 lat temu niewiele wskazywało na to, że córka księcia Jerzego kiedykolwiek zasiądzie na tronie brytyjskim. Tylko abdykacja jej stryja Edwarda VIII, który wybrał panią Simpson zamiast korony, oraz przedwczesna śmierć jej ukochanego ojca sprawiły, że młodziutka mężatka i matka dwójki małych dzieci zasiadła na tronie brytyjskim i tym samym stała się głową wspólnoty brytyjskiej armii i kościoła anglikańskiego. Funkcję tę nadal pełni i nie zamierza z niej zrezygnować. Kiedy zasiadła na tronie w 1953 roku, przyrzekła swym poddanym, że sprawować będzie władzę do końca życia. Wszelkie pogłoski o możliwości abdykacji są natychmiast przez dwór dementowane. 53 lat po koronacji Elżbieta II jest najpopularniejszym członkiem rodziny królewskiej, którą żartobliwie nazywa firmą. Popularna jest również w krajach Commonwealthu, dla których jest symbolem związku z dawną metropolią. Powszechny jest pogląd, że Australia nie przekształci się w republikę za życia Elżbiety. Wśród podsumowań prasowych, okolicznościowych programów w mediach z okazji urodzin niewiele jest głosów krytycznych. Królowa jest powszechnie szanowana, nie miesza się do polityki, nie komentuje problemów bieżących. Reaguje na nastroje społeczne i oczekiwania poddanych powoli, z umiarem i bardzo dyskretnie. W czasie jej rządów przewinęło się przez Downing Street 10 premierów, którzy zwyczajowo raz w tygodniu mają z nią audiencję. Ale to, co się tam mówi, niezmiernie pozostaje w czterech ścianach pałacowej komnaty. Obecna królowa była zawsze uosobieniem dyskrecji i taktu, nawet w trudnych okresach kolejnych rozwodów jej dzieci. Z całej czwórki potomków Elżbiety i księcia Filipa tylko najmłodszy syn Edward nie jest rozwiedziony. Jednakże zdarzyło się, że zwykle ceniona wśród poddanych powściągliwość w okazywaniu uczuć spotkała się z krytyką opinii publicznej. Tuż po tragicznej śmierci pierwszej żony księcia Karola Diany pojawiło się wiele głosów krytycznych, że królowa nie zachowała się bardziej spontanicznie i po ludzku. W wyniku tej krytyki królowa zmodyfikowała trochę swój styl. Elżbieta zaczęła się pokazywać poddanym bardziej naturalnie i bez ceremonialnej pompy. Rytuał nadal istnieje, bo jest atrakcyjny dla turystów, ale jest stonowany i bez ekscesów. Na przykład w ubiegłą środę przyjęcie urodzinowe w pałacu Buckingham dla setki osób urodzonych tego samego dnia co Elżbieta odbyło się już bez obowiązkowych kapeluszy. Z okazji urodzin królowa Elżbieta dostała 20 tysięcy kartek z życzeniami i 17 tysięcy maili. idąc duchem czasu, ma swoją stronę internetową. Królowa Elżbieta jest dzisiaj najdłużej panującą głową koronowaną Europy. Aby pobić rekord królowej Wiktorii, pozostaje jeszcze 10 lat. Mając geny za sojusznika, jej matka dożyła w dobrym zdrowiu ponad 100 lat. Wszystko wskazuje na to, że ten rekord może pobić. Dla RFI z Londynu mówiła Magda Laudańska.
Szef tymczasowego rządu w Iraku, Ibrahim Jafari, zrezygnował z ubiegania się o funkcję premiera w nowym rządzie. Decyzja ta otwiera pole do porozumienia i być może zakończenia kryzysu politycznego. Przeciwni kandydaturze Jafariego byli Kurdowie i Sunici, ale także część szyitów. Zjednoczony Sojusz Iracki, który zdobył 128 na 275 miejsc w parlamencie, może teraz ustali swojego kandydata. Debata parlamentarna, która miała mieć miejsce w czwartek, została przesunięta na sobotę. Poza kandydatem na premiera parlament winien zaakceptować jeszcze obsadę 6 innych najważniejszych stanowisk w państwie, prezydenta, przewodniczącego parlamentu oraz jego zastępców. Problemy z podziałem stanowisk ma również Romano Prodi, przyszły szef rządu włoskiego. Kością niezgody jest w tej chwili fotel przewodniczącego parlamentu, do którego aspirują Massimo D'Alema, reprezentujący socjaldemokratów, oraz Fausto Berinotti, lider partii neokomunistycznej. Romano Prodi prowadzi intensywne negocjacje z partiami wchodzącymi w skład centrolewicowej koalicji, ale dziennik Il Sole napisał dzisiaj, że polityczna przygoda nowej władzy źle się zaczęła. Każda decyzja Prodiego niesie ryzyko destabilizacji koalicyjnej większości.
W przyszłym tygodniu w Luksemburgu odbędzie się bezprecedensowy proces, w którym Komisja Europejska stawić będzie musiała czoło Microsoftowi skazanemu na rekordową grzywnę blisko 500 000 000 euro. Pierwsza instancja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości będzie musiała rozstrzygnąć, czy ta astronomiczna kara ma zostać zwrócona amerykańskiemu koncernowi, czy też nie. Microsoft zamierza w swej obronie, która będzie jednocześnie obroną jego strategii handlowej, rozwinąć wszystkie swoje uroki i zdolność przekonania. Jego spór z unijnymi władzami trwa od marca 2004 roku. Komisja postanowiła wtedy nałożyć grzywnę na informatycznego giganta za nadużywanie pozycji dominującej na rynku komputerowych systemów operacyjnych. Europejczycy nakazali także, by Microsoft, który zainstalowany jest już w 90% komputerów na świecie, odpłatnie podzielił się swymi umiejętnościami z konkurentami, tak aby ich produkty mogły lepiej współdziałać z systemem Windows Microsoftu. Microsoft, przyparty w ten sposób do muru, musiał się zgodzić, ale jednocześnie odwołał się do sądu pierwszej instancji. Komisarz do spraw konkurencji Nelly Cross jest zdeterminowana. Nie zamierza ustąpić. Zdecydowana jest nawet wprowadzić w życie groźbę nałożenia na amerykańską firmę kar za każdy dodatkowy dzień zwłoki w dostosowywaniu się do nakazów. Jak się bowiem okazało, dokumentacja techniczna przesłana konkurentom była niekompletna i praktycznie nieużyteczna. Oznacza to, że Microsoft wciąż nie dostosował się do decyzji komisji z marca 2004 roku.
W niedzielę odbędzie się druga tura wyborów parlamentarnych na Węgrzech. W związku z tym komentatorzy zastanawiają się nad polityczną przyszłością Viktora Orbana. 42-letni przywódca partii Fidesz po nieznacznie przegranej pierwszej rundzie wyborów zrezygnował z ubiegania się o premierostwo. By skonsolidować głosy prawicy i centroprawicy, Orban zaproponował funkcję premiera partii Forum Demokratyczne. Fidesz obiecuje likwidację bezrobocia, zmniejszenie kosztów pracy i radykalne zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego. Dlaczego do co najmniej 7%. Viktor Orban zapowiada też wstrzymanie prywatyzacji sektora opieki zdrowotnej. Jak stwierdza Agence France-Presse, porażka prawicy może wyznaczyć kres błyskotliwej karierze politycznej Orbana.
Agencje prasowe podają, że Dania postanowiła ostatecznie przedłużyć o kolejne 3 lata okres przejściowy w dostępie do rynku pracy dla obywateli nowych państw Unii Europejskiej z Europy Wschodniej. Od 1 maja bieżącego roku wprowadzone zostaną jednakże pewne ułatwienia dla tych osób, które chciałyby pracować w niepełnym wymiarze czasowym, a także dla tych, którzy w Danii studiują i jednocześnie pracują. Duńskie firmy, które przyjęły system układów zbiorowych, będą łatwiej uzyskiwały pozwolenia na pobyt i pracę dla zatrudnionych przez siebie obywateli z nowej ósemki. Ograniczenia będą w przyszłości łagodzone stopniowo, tak by 1 maja 2009 roku obywatele nowej Europy zrównani zostali w prawach z mieszkańcami starej Unii.
Powiedzmy jeszcze, że podczas dzisiejszego spotkania szefów dyplomacji Wspólnoty Niepodległych Państw minister spraw zagranicznych Ukrainy Borys Tarasiuk zaproponował, by oficjalnie uznano wywołany przez komunistyczne władze Wielki Głód za akt ludobójstwa. W wyniku stalinowskiej kolektywizacji i konfiskat żywności w latach 1932-33 na Ukrainie zmarło z głodu od 4 do 7 milionów ludzi. Podczas głosowania postulat Kijowa uzyskał wsparcie Mołdawii, Gruzji oraz Azerbejdżanu. Przeciw wnioskowi Tarasiuka głosowało 5 krajów: Rosja, Białoruś, Kirgizja, Tadżykistan oraz Uzbekistan. Przedstawiciele 3 państw wstrzymali się od głosu: Kazachstanu, Armenii i Turkmenii. Szef dyplomacji rosyjskiej Siergiej Ławrow podkreślił, że nie ma konsensusu, a konsekwencjami kolektywizacji z czasów Związku Radzieckiego powinni zajmować się historycy. Na tym zakończyliśmy informacje dziennika, a przed nami przegląd prasy przygotowany dzisiaj przez Agnieszkę Kumor.
Kto manipuluje kim, zastanawia się lewicowy dziennik Libération w perspektywie przyszłorocznych wyborów prezydenckich we Francji. Gazeta wraca do afery Clearstream, w którą zamieszany był obecny minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy, tyle że wbrew swej woli. Od półtora roku francuski wymiar sprawiedliwości stara się ustalić, kto fałszywie oskarżył znane osobistości z francuskiej sceny politycznej o posiadanie tajnych kont zagranicznych za pośrednictwem luksemburskiej firmy i komu na tym zależało. Potwierdzą się, czy też nie, oskarżenia rzucane pod adresem ministra i jego obozu wskazują na podupadły stan prawicy, pisze autor wstępniaka Libération. Prawicy, którą trawi gangrena i która jedzie na ostatnim tchu, pisze Jean-Michel Tenard, który nie waha się użyć mocnych słów, pisząc o rządzącym obozie, którym wstrząsają już legendarne niesnaski i wzajemna nienawiść. Cień 21 kwietnia krąży nad rokiem 2007. To z kolei katolicki La Croix przypomina dramatyczny dylemat, przed jakim stanęli francuscy wyborcy równo 4 lata temu, 21 kwietnia 2002 roku. Musieli oni wybierać między Chiraciem a Le Penem. Niesnaski tym razem w obozie lewicy spowodowały wówczas wyeliminowanie jej kandydata Jospina w pierwszej turze i przejście do drugiej lidera skrajnej prawicy. Francuzi jak ognia obawiają się powtórzenia szoku, jaki wówczas przeżyli bez względu na swe zapatrywania polityczne. Zmęczony i postarzały, ale zawsze w odwodzie, tytułuje swój artykuł na temat Le Pena w Libération Renaud Dely, który ostrzega: choć Le Penowi pozostało jedynie łatwe do identyfikacji z określoną opcją nazwisko, to wystarczyło mu ono, by o sobie przypomnieć w nadchodzących wyborach. Libération przypomina, że 35% Francuzów uważa, iż nacjonalistyczny ruch Le Pena wzbogaca debatę polityczną, a 34% jest zdania, że partia ta porusza sprawy, które ich samych niepokoją. Tak wynika z ostatniego sondażu IFOP zrealizowanego w dniach 6 i 7 kwietnia dla dziennika Metro i LCP Assemblée Nationale. Na łamach tego samego dziennika Libération artykuł Dominique Simoneau o dość głośnej aferze byłego działacza włoskiej skrajnej lewicy, dziś poczytnego pisarza Cesare Battisti, skazanego przez włoski trybunał na dożywocie i od sierpnia 2004 roku ukrywającego się we Francji. Rząd francuski odmówił Battistiemu prawa do starania się o obywatelstwo francuskie. Trybunał administracyjny właśnie tę decyzję unieważnił. Porzućmy jednak ten fascynujący temat, bowiem na pierwszych stronach dzisiejszych gazet pojawił się problem zapomnianego królestwa, jak nazywa Nepal La Croix. W popołudniowym Le Monde na pierwszej stronie zamieszczone zostało wymowne zdjęcie z manifestacji ulicznych w Katmandu, stłumionych krwawo we czwartek przez skompromitowany rząd nepalski. Krajem rządzi autokratyczny król Gyanendra, zagorzały zwolennik astrologii i wiedzy spirytystycznej. Po masakrze całej rodziny królewskiej, poza Gyanendrą, której dokonał następca tronu książę Dipendra, zanim palnął sobie w łeb, Nepalczycy postawili krzyżyk na monarchii, twierdzi rozmówca Bruno Filipa, wysłannika gazety w Katmandu. Kiedy padł władca uznawany za wcielenie Wisznu, jakie znaczenie symboliczne może mieć jego następca, podający się za to samo wcielenie hinduskiego bóstwa, myślą zbuntowani poddani. Sprawę pogarsza maoistowska partyzantka, trzymająca w szachu zarówno tron, jak i spacyfikowaną ludność, od której pobiera rewolucyjny haracz i kandydatów do swej armii. W listopadzie 2005 roku główne partie opozycyjne zgodziły się z maoistami co do konieczności rozpisania nowych wyborów. To prawdopodobnie koniec monarchii w Nepalu, twierdzi ktoś z otoczenia króla zachowujący anonimowość. Gyanendra popełnia błąd za błędem. Czyżby król oszalał? Pyta retorycznie rozmówca wysłannika specjalnego Le Monde. 6 kwietnia ruszył w Nepalu strajk generalny. Jak już mówiliśmy, Le Monde przeprowadził rozmowę z przywódcą autonomii palestyńskiej, Abbasem, w której palestyński prezydent prezentuje plan swego europejskiego tournée, które 27 kwietnia rozpocznie od Francji. Abbas twierdzi, że wstrzymania pomocy europejskiej nie można usprawiedliwić politycznym wotum separatum wobec Hamasu, bowiem w kryzysie znalazł się palestyński naród. Na pytanie o spory wewnętrzne w łonie autonomii prezydent odpowiada, że zostaną one zażegnane w najbliższym czasie i apeluje do Europejczyków o pomoc. Tyle. Popołudniowy Le Monde.
Mówi Paryż Refi, a teraz od Anny Rzeczyckiej dowiemy się, co nowego w Europie.
Maja 1950 roku w jednym z salonów francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który ze względu na wiszący w nim wspaniały zegar zwany jest Salonem Zegara, ówczesny szef francuskiej dyplomacji Robert Schuman podpisał deklarację uważaną dzisiaj za początek konstrukcji europejskiej. Deklaracja ta dotyczyła porozumienia między Francją a Niemcami w sprawie wspólnego zarządzania przemysłami stalowym i węglowym na terenie Zagłębia Rury. Do jej zawarcia doprowadził Jean Monnet we współpracy z kanclerzem Niemiec Konradem Adenauerem. W ten sposób powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, której następcą jest dzisiejsza Unia Europejska. Dla upamiętnienia dnia podpisania deklaracji 9 maja obchodzony jest od 1986 roku jako Dzień Europy. Wyjątkowo uroczyście zapowiada się tegoroczne 20. wydanie Dnia Europy. Mówiła o tym na spotkaniu z dziennikarzami w słynnym Salonie Zegara przy Quai d'Orsay minister spraw europejskich pani Catherine Colonna. Przypomniała ojców Europy, Jean Moneta i Roberta Schumana, których inicjatywa pozwoliła Francji i Niemcom wyjść z odwiecznego konfliktu, oraz Radę Europejską w Mediolanie, na której Święto Europy zostało wprowadzone do oficjalnego kalendarza państw członkowskich Unii.
Le 9 mai, c'est depuis 20 ans, d'ailleurs, 20 ans déjà, la journée de l'Europe dans tous les pays européens.
Catherine Colonna przedstawiła następnie program Święta Europy we Francji, który obfitować będzie w spotkania, koncerty, projekcje filmowe, wystawy i wydarzenia sportowe. Zapowiedziała, że 9 maja dla publiczności otwarte zostaną salony Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji, a także wszystkie ambasady krajów należących do Unii oraz przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w Paryżu. Wszystkie budynki publiczne przybrane zostaną w barwy europejskie, 100 flag z 25 gwiazdami na niebieskim tle przekazanych zostanie do tych francuskich gmin, które ich jeszcze nie posiadają. Od godziny 00 do północy na niebiesko oświetlone zostaną wieża Eiffla, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Zgromadzenie Narodowe i Senat. Wieczorem dla studentów Erasmusa zorganizowana zostanie wspaniała feta z konkursami w miasteczku nauki i przemysłu La Villette. Na całym terytorium Francji na rozlicznych koncertach wykonywany będzie hymn europejski, czyli Oda do Radości z 9. symfonii Beethovena.
Vous le voyez un peu partout en France et ça se remplira au fil des jours sur tout le territoire national. Des chorales descendront dans la rue et chanteront à 18h l'hymne européen. Et puis ensuite, ce qu'elles voudront. On démarre par l'hymne européen. L'ode à la joie, l'hymne à la joie de Beethoven.
9 maja swe podwoje otworzy także ambasada polska we Francji. Rozmawiam z ambasadorem Janem Tombińskim.
Może najpierw trzeba zacząć od tego, dlaczego takie święto i taką manifestację przygotowywało Ministerstwo do Spraw Unii Europejskiej francuskiego rządu. Po trochę straconej okazji sprzed 2 lat, w 2004 roku, gdyby Francji wejścia 10 krajów nowych do Unii Europejskiej nie zaprezentowano jako wielkiego sukcesu europejskiego i po niepowodzeniu referendum europejskiego w zeszłym roku francuscy politycy zrozumieli, że nowych form wymaga informacja na temat Unii Europejskiej wobec francuskich wyborców i wobec francuskiego społeczeństwa. I stąd podjęto taką próbę, żeby zbliżyć funkcjonowanie Unii Europejskiej do odbiorcy francuskiego i przedstawić poszczególne kraje, także poprzez to, że w ambasadach będą osoby zainteresowane, mogły się spotkać z dyplomatami, porozmawiać o problemach tych krajów, o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. I taki jest, myślę, taka jest rama i taka jest czytelność tych wszystkich drzwi otwartych w ambasadach krajów 24 reprezentowanych we Francji, no bo Francja jest 25 krajem. I w to się wpisuje również otwarcie drzwi ambasady Polski w Paryżu. Przy czym trzeba powiedzieć, że nasza ambasada jest ambasadą relatywnie bardzo otwartą w stosunku do innych ambasad. My rocznie przyjmujemy w ambasadzie ponad 8 tysięcy osób podczas różnego rodzaju wydarzeń. I stąd trudno powiedzieć, żeby to była ambasada, która stwarza wokół siebie jakiś mur wobec francuskiego odbiorcy. A do tego wszystkiego jeszcze trzeba dodać wszystkie akcje promocyjne, które prowadzimy poza ambasadą. Pracownicy ambasady, ja osobiście uczestniczymy w kilkudziesięciu konferencjach poza ambasadą rocznie. Polska jest obecna w czasie różnego rodzaju wydarzeń, czy to gospodarczych, czy to kulturalnych, czy naukowych we Francji. Więc Polska jest stosunkowo obecna, ponieważ wszystkie ambasady otwierają drzwi, więc my też otwieramy drzwi i będziemy przyjmować naszych gości wokół informacji o Polsce dzisiejszej, o dyskusji na temat Unii Europejskiej, tak jak ta dyskusja jest toczona w Polsce. Zaprezentujemy też trochę materiałów promocyjnych o Polsce. No i będziemy czekać na zainteresowanie publiczności.
Panie ambasadorze, Dzień Europy nastąpi w kilka dni po drugiej rocznicy przyjęcia Polski do Unii, więc to będzie również może okazja do bilansów i do rysowania perspektyw na przyszłość.
Tak, my oczywiście jakieś bilanse może jeszcze za wcześnie, żeby robić, ale zawsze trzeba się zastanawiać nad tym, co się udało zrobić, czego się nie udało zrobić i jakie z tego wyciągnąć wnioski, co poprawiać w naszym funkcjonowaniu. My pod koniec maja będziemy we współpracy z Polską Akademią Nauk i jej stacją w Paryżu organizować taką konferencję poświęconą bardziej dyskusji na temat Unii Europejskiej w 2 lata po rozszerzeniu. I to będzie bardziej taka okazja, żeby ten temat pogłębić. Natomiast no, my się raczej już wpisujemy w tej chwili nie w jakieś rocznicowe obchody, tylko w tę dyskusję 9 maja. Przy czym muszę powiedzieć, że z perspektywy polskiej patrząc, ta problematyka europejska we Francji wydawała nam się zwykle spychana na plan dalszy. W Polsce 9 maja od lat organizowane są parady Schumana i wszystkie media, cała prasa polska na ten temat, na temat Europy 9 maja wiele mówi. I sądzę, że ten szok referendum zeszłorocznego spowodował także wśród francuskich polityków refleksję na temat konieczności pogłębionej informacji o Europie, a także zaangażowania większego administracji francuskiej w mówienie o Unii Europejskiej.
Tak, w tym wyrażeniu właśnie francuskim Fête l'Europe jest zawarta gra słów, bo to może znaczyć albo świętuj Europę, albo rób Europę, buduj Europę.
Tak.
Prawda? I jest pytanie, czy zarówno we Francji, jak w Polsce jest realne pragnienie tworzenia w dalszym ciągu tej zjednoczonej Europy.
Wydaje się, że to pragnienie jest stale obecne, tylko uwaga w dyskusji publicznej skupia się na tym wszystkim, co przeszkadza względnie, co jest niedociągnięciami w obecnej strukturze europejskiej. I stąd znacznie więcej uwagi poświęcamy na krytykowanie niż na ocenę tego, co jest osiągnięte w Europie i co stanowi niesłychany kapitał Europy w ostatnich dziesięcioleciach. Taka siła łagodna, douce force integracji europejskiej jest czymś, co umyka naszej uwadze. W związku z tym no, trzeba troszkę odwrócić perspektywę mówienia o Unii Europejskiej, przyznać przede wszystkim to, co udało się zrobić, że Europa jest obszarem pokoju, współpracy, stabilności i rozwoju gospodarczego bezprecedensowego w ciągu ostatnich wielu wieków. I mniej mówić o tym, że nie udało się uzgodnić jakiegoś przecinka czy jakiejś uwagi w jednej z dyrektyw europejskich, bo o tych sprawach zapomniemy w ciągu następnych paru tygodni, jeśli nie nawet dni. Natomiast o tym, że żyjemy w przestrzeni demokracji, pokoju i współpracy, o tym chyba za mało mówimy.
Mówił ambasador Polski we Francji Jan Tombiński.
Słuchajcie Państwo, RFI. Przechodzimy do części magazynowej. Przed mikrofonem Stefan Rygier.
Postscriptum Stefan Rygier. Na sycylijskiej plaży do ubogiego rybaka z wędką podchodzi bogaty amerykański turysta. No i jak biorą? Ach, czasem coś się złapie. Gdybyś miał łódkę, mógłbyś złowić dużo więcej, mówi Amerykanin. A po co? Pyta Sycylijczyk. No jak to? Wtedy złowiłbyś znacznie więcej ryb i mógłbyś sobie kupić drugą łódkę. I co wtedy? Wówczas nałapałbyś tyle, że mógłbyś sobie kupić całą flotyllę, nająć rybaków, którzy za ciebie by łowili, a ty byś sobie leżał na plaży i wygrzewał się na słoneczku. A co ja teraz robię? To moja ulubiona przypowiastka o kapitalizmie. Jak każda metafora nieco naciągana, lecz nie mniej prawdziwa. Nie nakłaniam nikogo do leżenia bykiem na plaży. Niemniej warto by się zastanowić, czy nie należałoby się pomału zacząć wycofywać z tego obłąkanego wyścigu do nie wiadomo czego, w każdym razie nie do szczęścia, w którym każe nam uczestniczyć społeczeństwo konsumpcyjne. Tak czy inaczej, nawet jeśli sami nie odgwizdamy odwrotu, zostaniemy zapewne do tego zmuszeni. Koniec taniej ropy oznacza koniec naszej way of life. Jeszcze nie dzisiaj, ale jutro. To zaledwie lekka antycypacja. Zdaniem wielu ekspertów, choć inni próbują to kontestować, już za jakieś 5 do 10 lat produkcja względnie taniej ropy naftowej osiągnie swój pułap i odtąd nieuchronnie będzie spadać. Co oznacza przy geometrycznie rosnącym popycie wobec zachłanności rozwijających się żywiołowo gigantów jak Chiny czy Indie, astronomiczny wzrost cen. Mamy już tego przedsmak, baryłka za $70, ale na razie to głównie owoc spekulacji, czyli właśnie antycypacji przyszłych problemów. Lada moment staniemy oko w oko z twardą rzeczywistością. Baryłka za 100, a może i $150. A to poniekąd wyrok śmierci dla naszego społeczeństwa konsumpcyjnego. ponurą prognozę w książce zatytułowanej Long Emergency, czyli powiedzmy przedłużony stan pogotowia, stawia amerykański pisarz James Howard Kunstler. Nie wiem zresztą, czy ponurą, być może zbawienną. Oczywiście Kunstler nie pisze o Nigrze czy Bangladeszu, gdzie problem ma całkiem inny wymiar. Nie pisze nawet o Europie, choć i nas to dotyczy, lecz o Ameryce, owym kraju, który pożera 1/4 światowych zasobów energii, który wszystko podporządkował aksjomatowi taniego paliwa. Kraju, w którym rządzą samochód, ciężarówka i samolot, gdzie najbardziej racjonalny środek transportu, czyli kolej, jest zaniedbany bardziej niż powiedzmy w Bułgarii, a pierwszym przykazaniem jest mobilność, nieustanna zmiana miejsca, pokonywanie wielkich odległości. Otóż to się szybko skończy, przepowiada Kunstler. Wszystkie zastępcze czy alternatywne źródła energii, jak atom, wodór, biopaliwa, wiatraki czy baterie słoneczne, to wciąż rozwiązania marginalne i jeszcze długo nimi pozostaną. W decydującej o dzisiejszym modelu funkcjonowania gospodarki dziedzinie transportu nic w przewidywalnej przyszłości nie zastąpi taniej ropy. Ten model jest zatem skazany na wymarcie. Koniec z mobilnością, mówi Kunstler. Nasze życie będzie odtąd głęboko i intensywnie lokalne. Dziedziną kluczową stanie się produkcja żywności. Koniec upraw ekstensywnych, pożerających energię. Będziemy odtąd wytwarzać żywność jak najbliżej miejsca naszego zamieszkania, w skali odpowiadającej naszym potrzebom. Auto, ciężarówka, lotnictwo pasażerskie skazane są na stopniowe wymieranie. Triumfować będą te regiony, które stworzą sobie silne rolnicze zaplecze, zapewnią sobie samowystarczalność, rozbudują sieć ekonomicznych układów cementujących lokalne społeczności. Górą będą wieś, miasteczka i małe aglomeracje. Wielkie metropolie, będąc na pozycji przegranej, muszą się skurczyć. Te brutalne zmiany trudno nam będzie przełknąć, ale zapewne dość szybko docenimy ich pozytywne strony. Wrócimy do ludzkiej skali, do rzeczywistości, którą jesteśmy w stanie ogarnąć wzrokiem, uczuciami i umysłem. Zadziezgną się nowe więzy, powstaną nowe wspólnoty. Ilość, ogrom, nadmiar i proliferacja, przekraczające wielokrotnie zdolność asymilacji, wymykające się wszelkiemu pojmowaniu, doprowadziły do zatracenia sensu. Ludzki wymiar to garstka bliskich, tuzin przyjaciół, setka kolegów lub znajomych, parę setek współziomków i sąsiadów. Kolebką renesansu były małe włoskie miasta. Small is beautiful, pisał przed laty Schumacher. Small and local należałoby dziś dodać. Trzeba będzie nad tym pomedytować i w miarę możliwości przejść do ćwiczeń praktycznych.
To było po skryptem, słuchacie Państwo RFI. Teraz przed mikrofonem Piotr Osochowicz.
Zgodnie z zapowiedzią usłyszą Państwo dzisiaj moją rozmowę z doktorem Tomaszem Cytlakiem, którego spotkałem w paryskim ratuszu podczas zorganizowanego tam przez mera Paryża Bertranda Delanoë spotkania władz miasta z młodymi naukowcami z zagranicy, którzy do stolicy Francji i jej okolicy przybyli przez kilka miesięcy pracować w tutejszych laboratoriach naukowych. Oto co powiedział doktor Cytlak.
Przyjechałem na rok, który praktycznie już mija. Przyjechałem z Poznania, bo robiłem doktorat na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i przyjechałem tutaj na Wydział Farmacji Uniwersytet Paris-Sud 11 w Châtenay-Malabry.
A jakimi badaniami się pan zajmuje?
Znaczy tutaj to jest synteza organiczna i ewentualne badanie aktywności biologicznej związków, które otrzymujemy. To są azerydyny, pochodne azerydyn. No i to jest tak na pograniczu farmacji i chemii.
A dlaczego akurat Francję pan wybrał? Czy akurat Francja się pojawiła w ofercie na UAM-ie?
Znaczy akurat Francja pojawiła się w ofercie, to znaczy i my organizowaliśmy, to znaczy mój szef w Poznaniu organizował konferencję chemii fluoru. To była konferencja międzynarodowa, także i w ten sposób po prostu poznałem tutaj osoby, znaczy panią profesor, o której miałem przyjemność być przez rok na tym postdoku tak zwanym.
Co pan zamierza robić teraz?
A czy szczerze mówiąc, ponieważ żona moja też kończy doktorat akurat nie w nauce ścisłej, a humanistycznej i jest troszeczkę inna sytuacja, znaczy dla przedstawicieli nauk ścisłych jest dużo łatwiej wyjechać gdzieś na jakiś staż i dla humanistów jest gorzej, więc wracam do Polski i będę szukał pracy prawdopodobnie w przemyśle. Firmy farmaceutyczne poszukują ludzi, którzy chemików, głównie organików, którzy mniej więcej mają pojęcie o jakimś takim na pograniczu chemii i farmacji, ale też potrafią obsługiwać pewne urządzenia, które w firmach farmaceutycznych, tak jak HPLC, to jest chromatogram wysokociśniowy, chromatogram cieszowy, czy GC, czyli chromatogram gazowy.
A jest tu pan rok. Co tak szczególnie pana uderzyło, jeśli chodzi o francuski sposób życia?
Znaczy, muszę powiedzieć, że po tym roku naprawdę to jestem bardzo zadowolony, bardzo miło wspomnienia i zresztą wydaje mi się, że Paryż to jest jedno z najpiękniejszych miast na świecie, więc nie każdy ma okazję wyjechać przy okazji pracy czy jakiegoś doświadczenia naukowego, też zobaczyć tak ładne miasto jak Paryż, więc a jeżeli chodzi o Francuzów, no problem jest, szczerze mówiąc, z tym językiem angielskim, żeby z nimi się dogadać, chociaż tu jeszcze o dziwo nie jest tak źle, myślę, że ze względu na turystów, gorzej jest gdzieś w innych miastach, byłem w Strasburgu czy w Nancy, naprawdę jest ciężko się z nimi dogadać po angielsku. Ja myślę, że są otwarci, myślę, że są pomocni, ja przynajmniej, szczerze mówiąc, miałem głównie doświadczenie z ludźmi, z którymi pracowałem, z Francuzami u mnie tam w grupie badawczej i muszę powiedzieć, że naprawdę miło będę wspominał. Myślę, że nie są takimi typowymi pracoholikami, jak dajmy na to, nie wiem, Japończycy czy Niemcy. I tutaj praktycznie to jest taka praca od 9 do 6. Oczywiście żelazny lunchtime i te coffee time. Także no nie myślę, że nie są, że praca nie jest w ich życiu jakimś takim najważniejszą sprawą. Lubią się zabawić, ale myślę, że my Polacy bawimy się trochę lepiej, szczerze mówiąc. Oni głównie zjeść i praktycznie potem imprezy na ogół często się szybko kończą.
Była to wypowiedź polskiego chemika, doktora Tomasza Cytlaka z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do mojego mikrofonu mówił także spotkany na sali balowej paryskiego ratusza młody naukowiec ukraiński, doktor Aleksandr Olejnik.
Since my education level is mathematician and I have a doctor degree in mathematical modeling.
Jako że jestem matematykiem i mam stopień doktora w matematycznym modelowaniu struktur, większość prac, jakie tu w Paryżu wykonuję, dotyczy matematycznego modelowania struktur chemicznych. A projekt, nad którym obecnie pracuję, dotyczy opracowania bardzo wydajnego chemicznego czujnika wykrywania białek. Pracuję na Ukrainie, w Charkowie, na Wydziale Radioelektroniki tamtejszego Uniwersytetu, a laboratorium, w którym pracuję, prowadzi od dłuższego już czasu owocną współpracę z profesorem Christianem z Paryża. Możemy nawet pochwalić się kilkoma wspólnymi publikacjami. Zatem oczywiście był on bardzo zainteresowany w kontynuowaniu naszej współpracy. Była to wypowiedź doktora Olejnika z Charkowskiego Uniwersytetu na Ukrainie, którą uzyskałem podczas spotkania pracujących w Paryżu młodych zagranicznych naukowców z władzami stolicy Francji, które to spotkanie miało niedawno miejsce w sali balowej paryskiego ratusza. Zainteresowanych naukowców lub również młodych naukowców odsyłam do odwiedzenia strony internetowej www.paris.fr. Powtarzam, www.paris.fr. FR.
A Państwo w dalszym ciągu słuchacie Paryża Refi. Po kronice naukowej czas na tematykę artystyczną. Przed mikrofonem Anna Rzeczycka.
We francuskiej kinematografii zapanowała moda na przeróbki dawnych klasyków serii B i adaptacje na duży ekran starych seriali telewizyjnych. Po Belfegorze, Arsenie Lupin i Rycerzach Nieba a przed przygotowywanym od 3 lat Fantomasem do kin we Francji trafiły najpierw Brygady Tygrysa, wzorowany na telewizyjnym serialu z lat 70., a w tym tygodniu OSS 117 Kair Gniazdo Szpiegów, remake filmu z 1965 roku, którego bohater tytułowy, szpieg o kryptonimie OSS 117, wymyślony został wkrótce po wojnie przez francuskiego pisarza Jean Brusa.
Bienvenue au Caire, OSS 117, royaume des pharaons ou des tombeaux mystérieux, mais aussi véritable nid d'espions. La situation en Égypte inquiète en plus haut lieu. Nous avons besoin de vous sur place, d'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman.
Można by zapytać, skąd bierze się zamiłowanie francuskich filmowców do odgrzebywania staroci kinematografii narodowej. Tym, którzy posądzają scenarzystów o brak wyobraźni i oryginalności, odpowiedzieć można, że kino jako sztuka popularna musi czerpać z pamięci zbiorowej i przypominać to, co było w niej ważne przed laty. Twórczość nie musi być koniecznie poszukiwaniem nowości, bo idee nie biorą się z niczego. Każda ma swoje pochodzenie. Przywrócenie do życia dawnych szlagierów filmowych jest też w pewnej mierze zasługą internetu i tematycznych kanałów telewizyjnych poświęconych kinu. Dzięki tym mediom z zakurzonych szaf wydobyte zostały dzieła, o których młoda publiczność nie miała pojęcia. A nostalgię za przeszłością, wyrażaną przez amatorów tych filmów, rozumieć można jako przejaw strachu. W epoce złych wiadomości płynących z ekranu telewizyjnego, powrót do beztroski, z którą kojarzone jest powojenne 30-lecie, przynosi pociechę i ukojenie.
Bon, t'as raison, Bianchi, direction la sûreté.
Messieurs, vous avez été choisis pour intégrer la première brigade mobile. Vous n'aurez plus qu'un objectif, assurer la sûreté de l'État. Les truands, les souteneurs, les anarchistes, vous allez les secouer, vous allez les coffrer, vous allez les remettre. Alors juste place au glou.
Office of Strategic Service, w skrócie OSS, był protoplastą dzisiejszej CIA. Bohater powieści Jean Brusa i serii filmów szpiegowskich z lat 60. Hubert Bonisseur de la Batte jest pracownikiem tej instytucji, amerykańskim odpowiednikiem brytyjskiego Jamesa Bonda. Dla współczesnego widza te, co tu dużo mówić, dosyć niezgrabne filmy o jego rozlicznych przygodach są przede wszystkim konsternującym świadectwem na temat francuskiego społeczeństwa z ostatnich lat epoki kolonialnej. OSS 117 nieustannie podkreśla brak higieny i dezorganizację krajów, w których przeprowadza swoje akcje. Perty zwraca się do wszystkich niebiałych ich mieszkańców, kobietom prawi niewybredne komplementy, jest uosobieniem jednym słowem zachodniej pychy, a jednocześnie w pewien sposób symbolizuje całą Francję, która okazuje się niezdolna do zrozumienia wrzenia w swych zamorskich koloniach, Francję zaślepioną i zamkniętą w przesądach. Podczas gdy rola Jamesa Bonda powierzona została charyzmatycznemu Seanowi Connery, agenta OS 117 grał w 1957 roku w dekoracjach z papier-mâché aktor więcej niż przeciętny Kelvin Matthews. Nowa wersja filmu, zatytułowana OSS 117, Kair Gniazdo Szpiegów, nakręcona niedawno przez Michela Aznavisiusa, jest komediowym pastiszem tego dawnego obrazu. Aktor zaangażowany do roli agenta, Jean Dujardin, jeden z najbardziej wziętych w tej chwili francuskich aktorów filmowych i teatralnych, jest jednak o niebo ciekawszy od swego poprzednika. Bardziej zresztą niż na nim wzoruje się na gestach Connery. W filmie pełno jest także aluzji do kryminałów z lat 50., przede wszystkim filmów Hitchcocka. Historia pozostaje zanurzona w kontekście połowy XX wieku, który stał się już częścią zbiorowej podświadomości współczesnych Francuzów. Jest też pełno zabawnych gagów i obowiązkowych w gatunku pościgów z rewolwerem przez zatłoczone ulice, przyjęć podlewanych obficie szampanem w luksusowych hotelach, akrobacji i kolorytu lokalnego, w tym wypadku egipskiego. Urok filmu polega na tym, że do końca tak naprawdę nie wiemy, czy chodzi o coś idiotycznego, czy też o zgrabny pastisz w stylu retro między komiksem a powieścią z fotografiami.
Profitez-en pour conforter les positions de la France, instaurer la paix en Égypte, enfin sécuriser le Proche-Orient.
Pas de problème.
Votre contact vous attendra à l'aéroport du Caire.
Je suis Lamina à la commande de touche.
Quel nom compliqué? Hubert Bonisseur de la Batte. Mais ici, je suis Lucien Marmar. Il y a des choses troublantes dans cette affaire. Tout ça ne me plaît guère.
Que sommes-nous face à ces chefs-d'œuvre qui ont traversé les millénaires?
En vrai, je ne sais pas du tout, là.
Déduction, intuition, discrétion, du pur SS-117.
To była kronika filmowa pod redakcją Anny Rzeczyckiej. A ostatnim punktem naszego dzisiejszego programu jest magazyn literacki, na który zaprasza Państwa Sylwia Gibbs.
W biografii pod tytułem Dominique Horry, o której głośno w całej prasie, młoda badaczka literatury Angie David zajęła się jedną z najbardziej intrygujących postaci wśród francuskich literatów. Dominique Horry to pseudonim literacki, jak się dowiemy za chwilę, nie jeden, niejakiej Anne de Clos, urodzonej w roku 1907. Jako Dominique Horry zaczęła pisać kroniki na temat sztuki, potem wydała antologię poezji religijnej. Pod tym pseudonimem pracowała jako sekretarz prestiżowego pisma La Nouvelle Revue Française i zasiadała jako jedyna kobieta w komitecie lektorów u Gallimarda. Pod drugim pseudonimem, Pauline Reage, wydała w 1953 jedną z najbardziej skandalicznych francuskich powieści XX wieku, L'Histoire d'O, dosłownie Historia O. Książka była przez pewien czas zakazana. Później, nawet kiedy stała się dostępna i zaistniała jako film i komiks, wzbudzała powszechne zastrzeżenia. Nie z powodu formy, napisana była piękną, klasyczną francuszczyzną, lecz z powodu treści. O jest młodą, piękną kobietą, która dobrowolnie, wręcz z miłości, zgadza się na bicie, tortury, zniewolenie. Litera O przypomina zero i symbolizuje nicość. Początkowo nikt nie wierzył, że tę erotyczną powieść o masochizmie kobiecym mogła napisać kobieta. O jej autorstwo podejrzewano autora przedmowy, Jeana Paulhan, znanego krytyka i poeta. Nikt natomiast nie wpadłby na pomysł, że autorką książki, której nie powstydziłby się Markiz de Sade, była surowo ubrana dama z kokiem, Dominique Horry. Nowatorstwo biografii pióra Angie David nie polega na ujawnieniu prawdy o historii O. Zrobiła to kilka lat przed śmiercią w 1997 sama Dominique Horry. Po raz pierwszy natomiast odsłonięty został zdumiewający obraz jej życia prywatnego, o którym do dziś nie wiedział nawet tak wytrawny znawca środowiska literackiego, jakim jest Bernard Pivot. Tabloidy nie zajmują się zaś na ogół osobami o profilu Dominique Horry. Angie David przeczytała jej korespondencję. Oto próbka.
Edith, kochanie moje, wybacz mi. Chciałabym być z tobą. Chciałabym ci powiedzieć, kocham cię. Chciałabym cię całować. Od miesięcy wzbraniam się myśleć o tobie. Nigdy tak nie kochałam innej kobiety, Edith. Zazwyczaj nie mam wielu skrupułów. Nigdy dotąd nie zdarzyło mi się myśleć, zostaw tę dziewczynę, nie masz prawa. Nie przez obowiązek, ale z czułości.
Tak brzmi fragment listu do pisarki Edith Thomas, jednej z kobiet w życiu Dominique Horry, obok mężczyzn, takich jak Jean Paulhan. Biografka wyjątkowo subtelnie analizuje powiązania między okrutną historią O a życiem miłosnym Dominique Horry, a jednocześnie roztacza przed nami obraz paryskiego środowiska literackiego, godny powieści Balzaka. Losy znanych ludzi, ich flirt ze skrajną prawicą w latach 30., udział w ruchu oporu podczas wojny, powojenna odbudowa instytucji literackich ukazane są w sposób prawie tak samo pasjonujący jak losy bohaterów komedii ludzkiej. Ciekawe, co powiedziałaby Dominique Horry, gdyby mogła przeczytać najnowszą powieść Nicolas Farga pod tytułem J'étais derrière toi, byłem za tobą. Studium masochizmu tym razem w męskim wydaniu. Nie posuwając się tak daleko jak autorka historii O, która wymyśliła, a może po prostu opisała, tajny dom publiczny dla bogaczy w podparyskim Roissy, Nicolas Fargue opisuje mężczyznę, który akceptuje upokarzające traktowanie ze strony własnej żony. Obelgi, uderzenia miotłą, okaleczenia. W ponad 200-stronicowym monologu do przyjaciela Aleksander usiłuje wyjaśnić pokrętność swego małżeństwa.
Ona robiła ze mną to, co chciała, a ja pozwalałem jej na to. Bałem się, że mnie znienawidzi, gdybym się bronił. Myślałem, że jej się spodobam, jeżeli będę posłuszny, podczas gdy moja uległość doprowadzała ją do ostateczności. Ale nigdy nie było między nami obojętności. Była namiętność, była jedność. Pomimo upływu czasu stale patrzyłem na nią jak dzieciak na matkę.
Ale do czasu. Aleksander ucieka do Włoch i spotyka Alicję. Dla niej jest wysokim, muskularnym facetem, a nie białym herlakiem, którym był przez 15 lat dla żony. Nie wiem, czy jest to szczegół istotny, ale żona Aleksandra, Aleksandrine, jest czarnoskóra i często porównuje go na niekorzyść do czarnych mężczyzn.
Dans ma tête y'a pas d'affaire. J'donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête y'a rien à faire. J'suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman bobo. Maman comment tu m'as fait, j'suis pas beau. Allô maman. Allô, maman, bobo.
I jeszcze kilka słów na temat najnowszej powieści Bryny Svit, francuskiej pisarki urodzonej w Słowenii. Nikt lepiej od niej nie potrafi pisać o urokach Paryża. Un cœur de trop, o jedno serce za dużo, to być może jej własna historia. Paryżanka, która wraca do Słowenii na pogrzeb ojca, zostaje niespodziewanie trafiona strzałą Amora. Tak brzmiałoby streszczenie tej historii w dawnych stuleciach. Jakże banalnie brzmią słowa o spotkaniu z wiejskim lekarzem w willi nad jeziorem. No, ale sytuacja wygląda w sumie tak samo. Bohaterka powieści o jedno serce za dużo musi wybrać między nową miłością a francuskim mężem, który ma po nią przyjechać do Słowenii. Musi też rozwikłać treść rękopisu pozostawionego przez zmarłego ojca. Jej dobrze ułożone życie chwieje się w posadach. Bryna Svit pisze z uczuciem i finezją o subtelnościach kobiecej natury. A może należałoby użyć tego słowa w liczbie mnogiej? Gdyby bohaterka powieści o jedno serce za dużo poprosiła o radę Dominique Horry, dowiedziałaby się, że nigdy nie ma za dużo kochających serc.
Augustin, nous tournons les pages à l'improviste devant l'étalage d'un bouquiniste. Je ne vous connais pas, je vous frôle là sur le quai, épaule contre épaule. Nous jetons en même dans un œil sûr les quatrièmes couvertures. Une biographie de Signoret, voilà le genre de choses qui vous plaît. Un storyboard de Fellini, le genre de truc qui vous fait lever la nuit. Lafitte, ce Boris Vian en 10-18. Je connais bien votre poignet, je connais vos mains, votre bracelet. J'aime la manière dont vous reposez Tristan Corbière sur le côté. Qu'avez-vous donc pensé de moi si j'attrape en rayon les années platinées? Finalement je préfère me rabattre sur la NRF de 54. 300 pages sur la guerre d'Espagne, le genre de choses qui nous éloignent. Un vieux sampé en livre de poche, le genre de truc qui nous rapproche. Guide du retard du Sri Lanka, Dieu soit loué, on ne se connaît pas. Hitchcock, Truffaut, les entretiens, nous avons tant de choses en commun. tournant les pages à l'improviste devant l'étalage d'un bouquiniste. Je ne vous connais pas, je vous frôle là sur le quai, épaule contre épaule sur les quatrièmes de couverture. Nous cherchons la même aventure sur les quatrièmes.
Paryż, Radio France International. Wysłuchaliśmy magazynu literackiego przygotowanego przez Sylwię Gibbs. Nasza dzisiejsza audycja zbliża się do końca. Słuchaczom dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wszystkim Państwu życzę spokojnego wieczoru. Do usłyszenia na falach RFI.